Nino, ach, uśmiechnij się. Nino, ach, uśmiechnij się.
Słuchacie EduGadek, polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji. Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych, naszych zdaniem, i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji, swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu. Unikamy narzekactwa i polityki, bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania czy przy porannej kawie. Chcemy, aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem było dla Was źródłem pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach. A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Odszukaj w sposobie ekspresji tego dziecka to...
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Wchodzi się na herbatę.
Jakieś ćwiczenie, grę.
To ja jej coś opowiadam i rysuję.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata.
Halo, halo?
Hej, hej!
Marcin jest dzisiaj w klasie pustej jeszcze, ponieważ strajk jeszcze trwa, ale postanowiliśmy ruszyć z edugatkami ostro. Marcin, stęskniłem się za tobą, cześć!
Hej, 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 nawzajem!
Chcemy Państwa zaprosić do rozmowy z Marcinem Chrzanowskim, z doktorem Marcinem Chrzanowskim, który jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, również nauczycielem, takim, co uczy dzieci w szkole podstawowej, i człowiekiem, który zajmuje się profesjonalnie ocenianiem kształtującym. I dzisiaj o ocenianiu kształtującym będziemy rozmawiać. Ale zanim o tym ocenianiu kształtującym sobie porozmawiamy, to ja się zapytam Marcina, jak on się czuje, bo Marcin był ostatnio bardzo aktywny i nasz ostatni odcinek o strajku był podobno bardzo emocjonalny. Takie dostałem informacje z Polski. Marcin, jak się czujesz?
Nie pytam. Tutaj jak się czuję, mógłbym zanucić, ale nie. Wiesz co, okej, spadł mi ciężar z serca wczoraj, szczerze mówiąc, jak została ogłoszona decyzja o zawieszeniu, bo trzeba trochę wytchnienia, bo to naprawdę 3 tygodnie takiego, wiesz, rąbania po umyśle i sercu, to mało kto by wytrzymał, więc chwilę czasu na oddech jest potrzebne, na zebranie myśli, wiesz, przegrupowanie sił, te sprawy tam i tak dalej. Więc wbrew pozorom to właśnie jakoś tak teraz się czuję lżej zdecydowanie, ale z taką świadomością, wiesz, za 15 minut wychodzimy na demonstrację w Tarnowie, żeby pokazać, że we wrześniu to ten strajk nie będzie siedzeniem w sali, także może być ciekawie.
Marcin jest bardzo zaangażowany w te strajki, bardzo dużo ciebie jest. Przed chwilą dawałeś wywiad do TVN24, pewnie później ciebie zobaczymy w telewizorze. To ja się cieszę, że będziemy dzisiejszym odcinkiem, mam nadzieję, pomożemy jakoś wszystkim nauczycielom wrócić do sal i może trochę do innego sposobu myślenia o ocenianiu, bo jeżeli z tym ocenianiem ostatnio też mieliśmy trochę problemów, jeżeli chodzi właśnie o to, co nam nasi parlamentarzyści wymyślali, może okazuje się, że mamy zupełnie inny sposób na ocenianie, które spowoduje, że znowu nauczyciele będą bardziej potrzebni i ich fachowe spojrzenie na każdego ucznia indywidualnie. Ty masz problemy z ocenianiem?
Chyba nie. Chyba po 23 latach już jakoś tak z jednej strony okrzepłem, to znaczy osiągnąłem jakiś balans, a z drugiej strony, czyli nie za dużo ocen, nie za mało, a z drugiej strony cały czas jakby z tym eksperymentuję, więc też to okrzepnięcie nie oznacza takiego utrzymywania status quo, tylko jednak cały czas eksperymentowania z różnego rodzaju pomysłami zaczerpniętymi z różnych miejsc, ale to myślę, że to o tym opowiem po naszej rozmowie, czy po twojej w sumie rozmowie z Marcinem. Ja tylko powiem, nie odchodźcie od odbiorników, jeżeli nie chcecie, żeby przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych zastąpili was burmistrzowie i leśne dziadki, to będzie pomysł na to, jak można oceniać tak, żeby was nikt nie zastąpił.
Okej, okay. Marcin, to może zaprosimy teraz na rozmowę, a po tej rozmowie zadam ci jeszcze kilka pytań.
Jesteś chemikiem, natomiast będziemy rozmawiali o ocenach kształtujących. W takim kontekście, jak je można zaimplementować, albo jak można je wykorzystać w takim uczeniu, w którym, czy w takiej szkole, w których nie ma ocen kształtujących, są takie zwyczajne piątki, czwórki, trójki, minus, albo mocne truje plus, jak to się kiedyś, nie, może się jeszcze gdzieś mówi. Więc gdybyś podał swoją definicję oceny kształtującej, co to takiego, twoim zdaniem? Kiedy oceniamy kształtująco?
Oceniamy kształtująco wtedy, kiedy pomagamy się uczyć uczniowi. Czyli ocena kształtująca to nie jest taka ocena, która jest na podsumowanie pewnego etapu, tylko taka, która pokazuje uczniowi, gdzie, w czym jest dobry, gdzie może jeszcze nadrobić pewne braki, w którą stronę powinien iść. Czyli po prostu krótko mówiąc, tak, jak się ma uczyć.
Czy to jest tak, że ocena kształtująca składa się z tych dwóch klasycznych części, czyli co robisz dobrze i nad czym powinieneś pracować?
No nie, to jest trochę za mało. Taka klasyczna ocena kształtująca, literaturowa, jakkolwiek można by było to nazwać, składa się z czterech elementów. Pierwszy element to jest to, co zrobiłeś dobrze, potem to, co ci nie wyszło, potem to, co można by było w tej konkretnej pracy naprawić, w jaki sposób to naprawić. I ten ostatni element to jest to, w którą stronę warto, żebyś podążała.
No właśnie. I jaka jest, bo ty pracujesz ze studentami i jestem ciekawy, jak studenci, bo studenci pewnie, zakładam, w 99%, którzy do ciebie trafiają do ciebie z taką tradycją ocen właśnie tradycyjnych.
No zdecydowanie, tak.
Jak oni na to patrzą? Na ten zupełnie inny sposób oceniania?
Jest różnie. Generalnie większość z nich jednak się jeży, kiedy słyszy coś takiego. No, trzeba pamiętać też, że ocenienie kształtujące jako takie to jest znacznie więcej niż informacja zwrotna. Mhm. Bo informacja zwrotna jest jednym z elementów oceniania kształtującego, bo należy pamiętać, że tej informacji zwrotnej udziela się, biorąc pod uwagę takie cele, które wyznaczamy uczniowi oraz oczekiwania, o których mówimy wcześniej. I przede wszystkim, nawet jeśli nie na samą ocenę kształtującą, czy na informację zwrotną, może nawet nie na to się jeżą, tylko raczej studenci się jeżą na to, żeby podawać uczniom wszystkie wymagania i wszystkie cele, jakie mają oni osiągnąć, oni, czyli uczniowie. Dlatego, że studenci niestety w takim momencie często twierdzą, że może to prowadzić do obniżenia poziomu wymagań. Bo jak jest możliwe, że moglibyśmy naszym uczniom powiedzieć wszystko dokładnie to, czego byśmy od nich chcieli. No ja właśnie wtedy im mówię, że chyba właśnie to na tym ma polegać, tak? Jeśli ja zakładam sobie pewne cele do wyrobienia u uczniów, tak, pewne wiadomości, umiejętności, no to właśnie chcę im powiedzieć, słuchajcie, macie na samo zakończenie posługiwać się takim a takim słownictwem, zrobić takie a takie zadanie, tak? No i potem dokładnie z tego będę was sprawdzał. Ja nie muszę robić niespodzianek moim uczniom.
Czyli oni traktują troszeczkę te wszystkie nasze narzędzia, które mają sprawdzić ich wiadomości, trochę jako taki teleturniej, w którym nie powinni wydawać odpowiedzi, ponieważ potem jest nieuczciwie.
Dokładnie. Dokładnie tak. No tylko właśnie zapominają, że to nie jest dawanie odpowiedzi, tylko to jest dawanie pytań. Dla mnie, ja kiedy robię im egzamin, ja również daję wszelkie zagadnienia do tego egzaminu i oni wiedzą, że nic innego nie będzie. Ale dla mnie jest tak, że mogę im wszystkim postawić piątkę spokojnie, dlatego że ja uważam, że jeśli oni potrafią odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które ja chcę, żeby oni odpowiedzieli, to oni osiągnęli dokładnie to, czego ja chciałem. Ja naprawdę nie muszę ani studentów, ani uczniów niczym zaskakiwać. Oni po prostu mają spełnić pewien zestaw moich wymagań. Jeśli to zrobią, to jestem tylko szczęśliwy.
Czy da się połączyć, bo powiedziałeś, że stawiasz swoim studentom piątkę. Czy da się połączyć takie tradycyjne ocenianie z piątkami i czwórkami z kształtującym ocenianiem?
Z takiego punktu widzenia naukowego, metodycznego, to nie jest poprawna praktyka. Badania edukacyjne wykazały, że powinno się, jeśli już stosuje się opis, taką ocenę opisową, nie stawiać oceny liczbowej, dlatego że ocena liczbowa przysłania cały opis, dlatego że uczniowie są tak strasznie przyklejeni i przyzwyczajeni do tych ocen liczbowych, że zwyczajnie nie czytają całego tego opisu, który im dajemy, a nawet jeśli go czytają, to i tak w głowie wyżłabia się ten symbol liczbowy i na niewiele to wpływa. Przynajmniej tak wskazują badania.
No bo ja pamiętam moje zmagania zarówno jako nauczyciel, jak i ucznia, jako ucznia z wypracowaniami z języka polskiego. Ja pamiętam takie ogromne, sam podziwiałem swoje nauczycielki, że mają tyle czasu, żeby napisać mi taką dużą recenzję mojej pracy, ale moje oczy i tak szły na dół, żeby zobaczyć, co ona mi w końcu postawiła, czy to jest trójka, czy to jest czwórka.
No właśnie o to chodzi, dokładnie to, bo dlatego, że przy ocenie końcowej nie był brany ten cały opis pod uwagę, tylko jednak ta liczba, tak? Ten taki symboliczny zapis.
No dobrze, ale w pewnych szkołach, w większości szkół mamy te oceny, czyli masz jakiś taki pomysł na żywo, żeby, bo mi na przykład wpada taki pomysł, żeby nauczyciel nie zawsze stawiał ocenę na koniec na przykład wypracowania. Żeby to nie było zawsze oceniane, tylko żeby to był raz na jakiś czas jakaś ocena była stawiana.
Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, natomiast tak jak mówiłem, żeby nie mieszał w jednej pracy dwóch form oceniania. Ja bym poszedł dalej, bo uważam, że bardzo dobrą rzeczą jest samoocena. Rzadko ją stosuję w przypadku uczniów, bo jak dla mnie jeszcze nie są na tyle mocno wyrobieni.
Mówimy o uczniach szkół podstawowych, liceum i tak dalej.
Tak, uczniach szkół podstawowych. Natomiast jeśli da się pewien zestaw wymagań, tudzież karty odpowiedzi, to uczniowie czemu mieliby sami siebie nie ocenić? To jest moim zdaniem ich też bardzo dużo uczy. Jeśli nie sami siebie, proszę bardzo, niech takie prace zawędrują dwie osoby dalej. Niech koledzy i koleżanki siebie nawzajem oceniają.
I wtedy stawiają te oceny punktowe, czy te...
Jeśli, to już od nas zależy, tak? Myślę, że na sam początek przynajmniej to takie oceny są najważniejsze, najłatwiejsze, te punktowe. Natomiast myślę, że taki uczeń spokojnie jest w stanie drugiemu uczniowi przekazać po pierwsze to, co się mu udało i to, co mu się nie udało.
To na razie doszliśmy do tego, że oceny kształtujące da się o tyle pomieszać z oceną tradycyjną, jeżeli przy jednej konkretnej pracy się ich nie pomiesza. Tak, to znaczy, że powinno się je rozdzielić, ale można je stosować w tym samym procesie. Rozumiem, że cały czas szeleścisz jakimiś kartkami,
tak,
ale wiem dlaczego.
Tutaj nawet chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś byłby zainteresowany, bo ja kiedy mówię właśnie o tym moim studentom, to powołuję się na takie eksperymenty Ruth Butler. To jest z początku lat 90. i ona dokładnie sprawdzała to, w jaki sposób uczniowie są zorientowani. Czy są zorientowani na zadanie, na wykonanie zadania, czyli na wzrost umiejętności, czy też są zorientowani na osiągnięcie sukcesu, tudzież właśnie taki wyścig umiejętności. I to tam bardzo dobrze widać, który system najlepiej działa.
No i
system taki właśnie, kiedy jest rozdzielenie oceny i tej informacji zwrotnej. Najlepiej działał spośród czterech zestawów, najlepiej działał zestaw, kiedy była sama informacja zwrotna. Tam było kilka do wyboru, kiedy w ogóle nie było oceny, kiedy była ocena tylko punktowa, kiedy była mieszana, czyli punktowa plus informacja zwrotna oraz kiedy była sama informacja zwrotna i najbardziej wydajny właśnie przy zwiększaniu umiejętności uczniów i wewnętrznej motywacji była właśnie ocena opisowa.
To ja chciałbym jeszcze raz zrozumieć różnicę między informacją zwrotną a oceną opisową. Powiedziałeś, że to jest chyba, jakby, ja rozumiem to na razie tak, że jedno zawiera się w drugim.
To znaczy tak, bo mówimy generalnie o ocenie kształtującym, na które to ocenie kształtujące składa się wiele elementów różnych. Jednym z nich jest ocena, znaczy informacja zwrotna. I takim elementem, może inaczej, niech się zastanowię chwilkę. To coś, co popularnie nazywa się oceną opisową, jest formalnie, można formalnie nazwać informacją zwrotną, tylko informacja zwrotna ma dużo bardziej ustrukturyzowaną formę w ten sposób. Taka klasyczna informacja zwrotna z oceniania kształtującego, ponieważ w coachingu na przykład mamy też wiele innych różnych form informacji zwrotnej. Nie wiem, metoda FUO jest informacji zwrotnej, jest metoda kanapki, jest sporo innych typów informacji zwrotnej, natomiast tak jak mówię, ta klasyczna jest czteroelementowa.
Okej. Okay. Dobrze. Jak rozmawialiśmy przed tym, że jak włączyłem przycisk nagrywania, to mi pokazałeś taki punkt ustawy, w której było napisane, że nasz ustawodawca wie już, co to jest informacja, ocena opisowa.
Tak, zresztą wie o tym od lat, dlatego że ja mam akurat tutaj, przyniosłem rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 lutego 2019 roku i to jest takie, które zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, a drugie to jest rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. W obu tych dokumentach, zarówno z 2019, to jest ta nowela, ale wcześniejszym z 2015 i również z 2017 roku, tam są wypisane, jest wypisane większość elementów właśnie oceniania kształtującego. I na przykład w tym rozporządzeniu dotyczącym sposobu oceniania jest napisane wprost, czemu ma służyć ocenianie.
W ogóle ocenianie, nie tylko ocenianie, bo powtórzmy,
tak,
że tutaj...
ocenianie.
Tak, okej. Okay. Ocenianie w naszym kraju ma służyć czemu?
Czemu ma służyć? W paragrafie 14 ustawodawca zapisał, że ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych i, uwaga, pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Przecież to jest dokładnie definicja informacji zwrotnej z ocenienia kształtującego. Nic innego.
Czyli jeżeli mój syn dostaje dwójkę, to co? To...
No to nie do końca jest to spełnienie tego wymagania z paragrafu 14 tego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobów oceniania.
Dlatego, że dwójka to tak naprawdę w moim tradycyjnym umyśle znaczy, nie nauczyłeś się bawole znowu i następnym razem popraw tą ocenę.
Znaczy, ja bym powiedział, ja bym poszedł dalej. Dla mnie ocena jest czymś naprawdę bardzo błahym i symbolicznym. Ja zadaję moim studentom często takie pytanie, na przykład, czy osoba, która dostała czwórkę, wie tyle samo mniej od tej, co dostała piątkę, niż ta, co dostała jedynkę, od tej, co dostała dwóje? Skoro jest to różnica między jedynką i dwóją oraz czwórką i piątką, jest tylko jeden stopień, to jest ta sama różnica. A czy osoba, na przykład, która dostała czwórkę, wie naprawdę dwa razy więcej od tej, co dostała dwóje? Co to w ogóle oznacza? Te oceny są naprawdę błahe. Poza tym w jednej szkole ocena taka sumująca znaczy zupełnie co innego niż w innej szkole.
Tak, każdy wie, że u jednego nauczyciela dostać trójkę to jest wyzwanie, a drugiego piątka to jest... Każdy to może, wystarczy się uśmiechnąć.
Dokładnie, więc dlatego właśnie... Taka ocena symboliczna, liczbowa, naprawdę niewiele mówi.
No tak.
Co więcej, jeszcze może jedna rzecz powiem. Jako że uczę matematyki, warto sobie uświadomić jedną rzecz, mianowicie taką, ja sobie tutaj zresztą napisałem, w jakiej skali wystawia się stopnie. Stopnie, proszę Państwa, są wystawiane na skali porządkowej. A skala porządkowa to jest taka skala, która mówi nam dokładnie tyle, może tak, inne przykłady skali porządkowej. Aha. Może być to wykształcenie. Ktoś może mieć wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie lub wyższe. To może być wielkość miasta, wieś, wielkość miejsca zamieszkania. Wieś, miasto, metropolia. W takim wypadku możemy mówić tylko i wyłącznie tyle, że ktoś mieszka w większej miejscowości lub mniejszej, ma więcej lub mniej wiadomości. Nie możemy powiedzieć, ile coś jest bardziej miastem niż coś innego, tak? Dlatego też zupełnie bezsensowną rzeczą jest wyliczanie średniej. To jest operacja zupełnie niedozwolona na skali porządkowej.
No tak, ale od tego zależy czerwony pasek.
No właśnie. I to w ogóle jest nieuprawnione z punktu widzenia logiki i matematyki.
No to teraz zaległa cisza, bo tak. Nie wiadomo, co z tym zrobić.
No tak. Nie wystawiać ocen.
No nie wystawiać ocen, albo przynajmniej, tak jak to się dzieje w szkole, w której obaj uczymy, jak już trzeba wystawić oceny, to na koniec.
Dokładnie tak, a wcześniej właśnie wystawiać takie oceny, które pozwalają uczniom osiągnąć coraz więcej i po prostu pozwalają na ich rozwój.
Czy badania mówią coś na temat, bo dla mnie najgorszą rzeczą w mojej historii oceniania za pomocą cyferek nie było to, że czasami dostałem dwóje, a czasami piątkę, tylko to, kiedy przychodziliśmy, dostawaliśmy sprawdziany i zaczęło się wielkie porównywanie, kto co dostał.
No tak, tak, tak.
No bo moja trójka wyglądała o wiele lepiej, kiedy mogłem powiedzieć mamusi, dostałem co prawda trójkę, ale nikt nie dostał więcej niż dwa, tak?
Oczywiście, to jest na skali się umieszcza.
Oczywiście, tak. I teraz, czy badania mówią coś o tym, czy w tym kształtującym ocenianiu to wygląda jakoś inaczej?
Ocenianie kształtujące, jednym z elementów oceniania kształtującego jest wskazanie na to, żeby nauczyciele starali się współpracować z uczniami. Nauczyciele starali się współpracować z rodzicami.
Aha.
Współpracować między innymi w ten sposób, że były rodzice nie pytali się ucznia, co dostałeś w szkole, ale co dzisiaj ciekawego się wydarzyło, czego się nauczyłeś. Tak, to jest to właściwe pytanie, które warto zadawać. Może w ten sposób, taki troszkę oględny.
No ale dzieciaki mają w sobie coś takiego kompetytywnego. One chcą być jakby najlepsze na skali albo najgorsze na skali. No,
a to dlatego, że ich do tego przyzwyczailiśmy po prostu. Najzwyczajniej w świecie.
To tak samo jak z rankingami szkół.
Dokładnie.
A gdybyśmy w ogóle wywalali... Znaczy, rozumiem, że mówisz, żeby nie wystawiać ocen, ale za ocenę nie uważasz oceniania kształtującego. Czy też?
Nie uważam oceny. Okay.
Czyli to nie jest taka ocena, bo ta ocena nie każe w jakikolwiek. Nie?
Tak, oczywiście. To właśnie jest tak jak z grywalizacją, tudzież z wykorzystaniem takich właśnie zgrywalizowanych zajęć, gdzie tylko możemy zyskiwać punkty, nie mamy punktów ujemnych. Tam nie ma kar. Albo ci przyrośnie trochę, albo po prostu stoisz w miejscu. Tak.
No tak, wtedy można iść tylko do przodu, a żaden komentarz nie jest negatywny.
Dokładnie.
Bo zdaje się, że u nas to tak od trójki to już zaczyna się tak uważać, że to słowo trójka już niedobrze brzmi.
Tak, tak. No, warto też, może niektórzy mogliby sobie zobaczyć jeszcze takie inne systemy oceniania. Ja osobiście uwielbiam pewien system. System NATIET. Carol Dweck.
Nic nie wiem.
Carol Dweck opowiada o tym między innymi w jednym z wykładów TED. Ona oceniała uczniów w ten sposób. Mówiła im po prostu, jeśli jeszcze czegoś nie osiągnęli, mówiła po prostu jeszcze nie. Mhm. Oznacza to tyle, że nie zatrzymałeś w tym miejscu. Jeszcze nie. Jeszcze chwilę popracujesz, za chwilę to osiągniesz. To jest motywujące.
No dobrze, tak? A ty jesteś matematykiem, chemikiem. Powiedz, jakbyś to praktycznie to jeszcze nie wykorzystał.
Jak praktycznie bym to wykorzystał? Ja, kiedy oceniam, na pewno staram się nie porównywać uczniów i oceniam ich... Staram się oceniać, jeśli muszę, na sam koniec, za progres, jakiego dokonali. Mhm. I oni, myślę, że mają tego świadomość, że to nie jest tak, że ja porównuję poziom wiadomości, umiejętności jednych z drugimi, tylko na przykład jeśli ktoś się świetnie rozwija i właśnie to swoje natiet o dwa kroki dalej przesunie względem samego siebie sprzed dwóch miesięcy, to ja po prostu to zauważam, tak? A nie, że na przykład Karol jest dużo wyżej niż Marysia, więc ona dostanie piątkę, on dostanie dwóje. Nie, bo Marysia może siedzieć i nie robić nic. I to dla mnie nie jest praca, tak? To ja bym chciał jednak, żeby i Marysia, i Karol swój wkład jednak mieli w swój taki rozwój, tak? W ten sposób widzę to na diet.
To jest temat rzeka, dlatego że pewnie 1000 pytań mi się od razu rodzi, ale jednego jestem na pewno pewny, że chyba w tym całym nieocenianiu tradycyjnym jest chyba mniej takiego poczucia niesprawiedliwości wśród uczniów, ponieważ nie mają tego, no jak on mógł dostać truje, skoro ja wiem więcej i coś tam, prawda?
Albo na przykład, no przecież... To jest różnica tylko jednego punkta. To dlaczego on ma już tą czwórkę, a ja mam 3+. No, tak?
Ja kiedyś pracowałem w szkole, kiedy mieliśmy bardzo ostre te procenty, że tam do 75% tak. wymaganych punktów to była czwórka, więc było mnóstwo uczniów, którzy mieli tam 73 i 90 ileś i oni mieli truje tyle samo, co osoba, która ledwo tą dwóję miała, prawda? A czwórkowi byli no, tuż za rogiem. I
no, teraz... Tak jak z czerwonym paskiem. No 4, nie wiem jak jest teraz, przyznam
4,75 chyba.
Właśnie, 4,75. Bo kiedy ja byłem w liceum, jeszcze pamiętam, że było 4,76, nie 4,75. I teraz z perspektywy czasu zastanawiam się, kurczę, no 0,01 oceny. I co to w ogóle znaczy w umiejętnościach, w wiadomościach takiego młodego człowieka? Że ten ma już czerwony pasek, a ten go jeszcze nie ma. Nie bardzo przemawia to do mnie i w moich takich kategoriach pojęcia tego, że właśnie nie karzemy ocenami, tylko powodujemy rozwój dzieciaków, czy tam młodych ludzi.
No tak, ale tu jeszcze wchodzi kwestia rodziców, którzy cały czas myślą o kształceniu jako o takim właśnie trochę teleturnieju, prawda?
I ten, tak, ten, no wielka gra.
Tak, i ten aspekt tłumaczenia rodzicom, co nowego robimy z rodzicami, z ocenami, jest dosyć ważne.
I dlatego może warto właśnie uzupełniać to zwykłe, tradycyjne ocenianie w takiej tradycyjnej szkole. Tradycyjne ocenianie z tym takim kształtującym, pokazać, no właśnie, że można na różne sposoby.
Bo na koniec chciałem ci jeszcze zadać jedno pytanie. To jest takie pytanie, które na pewno usłyszałeś wielokrotnie, kiedy reklamowałeś ocenianie kształtujące. No wszystko tak. Pięknie i ładnie, ale ile to jest roboty? No taką czwóreczkę postawić to jest chwila, moment. A tak za każdym razem ktoś ma pisać?
Oczywiście, no samemu też udzielam takich informacji zwrotnych w tym systemie, więc wiem, że to jest bardzo kosztowne, jeśli chodzi o pracę. Mam świadomość, że to się w przyszłości zwraca. Natomiast są przeróżne systemy tego, w jaki sposób sobie tą pracę uprościć. Informacje, to trochę trudno opowiedzieć, bo to jest trochę bardziej złożone. Można na przykład zrobić tak, że do danego działu wypisać sobie zestaw takich wymagań, to się nazywa na co bezu, na co będę zwracał uwagę przy ocenianiu, i można to sformułować w ten sposób, że wpisuję to na przykład do tablicy, w taką tabelę, i w jednej z części tej tabeli piszę uczniom, tam gdzie uważam, że jest progres albo osiągnąłeś to, udało się, tam piszę plus. Tam gdzie brakuje pewnych elementów, piszę minus. I mogę, czyli takie dwie rzeczy,
to jest taki checklista taka,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, taka checklista. I te dwa elementy mam już załatwione. Jeśli mam do kogoś jeszcze jakąś bardzo konkretną uwagę do pracy, mogę to dopisać jeszcze tam jako ten trzeci element. No i pewnie każdemu trzeba spróbować napisać to, w jaki sposób mógłby się dalej rozwijać. Czasami to nie jest wymagane oczywiście po każdej pracy, którą dajemy. No przecież nie będę co tydzień powtarzał, nie wiem, Marysiu, powinnaś, czy Asiu, powinnaś gdzieś tam zajrzeć, coś więcej zrobić. Oczywiście to bardziej konkretnie się pisze, tak? No ale nie wyobrażam sobie, żebym to robił no, po prostu cały czas.
Tak? Okay.
Marcin Zaród siedzi w klasie i moje uszy cierpią ze względu na echo, jakie wytwarza, ale już trudno. Jest to po prostu człowiek walki i tam po prostu siedzi na froncie. Marcin, powiedz mi...
Zdjęcie, jak ja wyglądam teraz, bo właśnie sobie narzuciłem na głowę jakąś żółtą powłokę, która ma ograniczyć pogłos.
Troszeczkę ograniczyła. Powiedz mi, czy ty wyobrażasz sobie świat bez ocen? Ty byś umiał uczyć bez ocen?
Wiesz co, ostatnio to sobie wszystko już mogę wyobrazić. Ja myślę, że to jest też pozytywny, a nie, ale tak zupełnie mówię, wiesz, serio.
Tak?
Że to jest pozytywny efekt tego strajku, że już jestem w stanie sobie wyobrazić wszystko i wcale mnie to jakoś nie oburza. że jeżeli byśmy doszli do takiego etapu, w którym uczniowie wiedzą, po co są w szkole, ich rodzice wiedzą, po co ich dzieci są w szkole i nauczyciele wiedzą, po co uczniowie są w szkole, to możemy osiągnąć taki etap, jak trochę w Finlandii jest, gdzie i egzamin przestaje być jakoś szczególnie ważny, bo po prostu mamy do siebie wzajemne zaufanie, że chcemy sobie nawzajem pomóc, a nie chcemy sobie nawzajem zrobić kuku.
Tak, no i jeszcze do tego wszystkiego trzeba namówić rodziców, żeby zrozumieli to wszystko, bo rodzice, co pokazują też ostatnie dni, są bardzo ważnym elementem tej całej układanki, która nazywa się edukacja. Marcin, musimy powoli kończyć, bo ja jestem w szkole tym razem i dzieciaki mi tam pewnie rozwalają klasę. Patrzę sobie na zdjęcie, które mi przysłałeś przed chwilą. Faktycznie wyglądasz, no powiem ci szczerze, jak po niezłej walce, ale bokserskiej. My chyba je Państwu pokażemy na naszej stronie, bo to chyba się nie da, nie odzobaczy się tego zdjęcia po prostu.
Ale ty to nie skończysz, to ja Ci tylko powiem a propos tych moich eksperymentów, że poza tym, co w Dublinie geniuszów wychodziło, że w sumie uczniowie fajnie sobie działają zupełnie bez oceny i są zmotywowani zarąbiście pod warunkiem, że robią to, co chcą, to z drugiej strony też eksperymentowałem kiedyś z tymi tabelkami, o których mówiliście, z tymi checklistami.
No.
I w klasie maturalnej to zrobiłem, przy okazji przerabiania jakiegoś mówienia o tym, jak napisać wypracowanie do matury, jakiś konkretny typ, gdzie były konkretne rzeczy. I ja zrobiłem taką checklistę, w którym były właśnie informacje, jak ma wyglądać pierwszy akapit, jak ma wyglądać układ graficzny itd., itd. po polsku. Mimo, że uczę języka angielskiego, ale chodziło mi o to, żeby osiągnąć jakby efekt, a nie jeszcze poznęcać się nad nimi, żeby nie zrozumieli tego, co ja do nich piszę. I mieli oddać wypracowania właśnie z tą checklistą, na której sami zaznaczą przed oddaniem, czy to jest odpowiednia długość, czy jest odpowiednia liczba akapitów, czy te akapity są podzielone i tak dalej, i tak dalej. I muszę ci powiedzieć, że był to eksperyment, który zrobiliśmy pierwszy raz, ale wcale mi nie poszło tak fajnie. Niektórzy oddawali niezaczekowane rzeczy, niektórzy oddawali zaczekowane, ale nie zrobione realnie, więc totalnie byli zdziwieni, że takie coś można zrobić, więc może gdyby to pociągnąć dłużej, gdyby oni się przyzwyczaili do tego już nawet od szkoły podstawowej, to zapewne byłoby to też fajne przygotowanie ich do tego, że pewnie kiedyś w życiu tak będą też działali. Właśnie tak, nie, szef nie powie im, słuchaj, napisz mi
coś na czwórkę,
tekst na piątkę, tylko napisz mi tekst, w którym zawrzesz to, to i to, prawda?
To jest trochę tak, że chyba uczniowie trochę nie rozumieją, że ocena jest integralną częścią procesu uczenia się, tylko jakimś takim, nie wiem, po prostu jakąś informacją, tak jak trochę Marcin mówił, Krzanowski, za karę, a nie coś, co ma po prostu im coś powiedzieć, coś im dać do zrozumienia. Ocenianie będzie, jest kolejnym tematem, w którym zajmujemy się czymś bardzo praktycznym. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Drogi Marcinie, ja naprawdę muszę już iść, bo słyszę zza ściany, że zadanie, które dałem moim uczniom, już chyba się wyczerpało.
Okej, to polecam ten odcinek wszystkim. Trzymajcie się.
Ja sobie chyba zrobię tapetę ze swoim Twoim zdjęciem teraz.
Dobrze, dobrze. Przeczytaj sobie wpis u mnie na tablicy ostatnio, bo historyczny trochę jest.
Dobra, dziękuję, cześć, pa.
Pa.
Edukatki.
Ty powiedziałeś pozwolę, czy ja powiedziałem pozwolę?
Ty wyłącz, bo ja nie mogę znaleźć. Tak może.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Edukatki.
No i co mi tutaj tak pierdzi, coś mi tak... Oh, shit. Co to jest? Marcin Zart. Proszę, dzwonimy do Marcin Zart. Nawiązywanie kontaktu, dzwonienie.